Jeżeli u Mickiewicza było dofiga bab, to tylko dlatego, że on miał dofiga babek.
Babki to jest kasa, a baby to są laski.
Czyli jeżeli on miał dużo kobiet, to tylko dlatego, że on miał dużo szmalu.
To jest staromodne, niepraktyczne, ale laski lubią, kiedy koleś ma kasę, ją liczy i ten, wiesz, dźwięk i zapach pieniądza.
Tak myśli Darek, będąc przy pomniku Mickiewicza. I fantazował, skąd nakaldować babki? Kaldować. Skąd wyczarować kasę? Co by ja albo Robcik musieliby zrobić takiego w życiu, żeby nam kto pomnik postawił? Za sprzedawanie narkotyków wряд ли kto Robciku postawiłby pomnik. Za sprzedawanie narkotyków wątpię, że Robcikowi ktoś by postawił pomnik. A jak się okazało, ktoś mu postawił ten pomnik w postaci książki. Robcik, powieść wileńska.
Siedzimy w pokoju hotelowym. Za oknami plucha i wiatr. A na stole gorąca herbata i wspomniana powieść wileńska. Na okładce na tle chmurnego nieba wielka żółta litera R, z której skapują krople farby. Obrazek wygląda zupełnie tak, jakby ktoś zachlapał zaniedbany tynk prześwitu na blokowisku. Ta niezbyt gruba książka narobiła dużego szumu nad Wilią i nie tylko. Dlaczego? Wystarczy posłuchać.
U Robcika w pokoju był totalny bardak. Wszystko porozrzucane, łóżko niepościelone, tylko na stole był porządek, bo tam leżał staw. Trawka, tabletki, waga i plastmasowe woreczki. Robcik akuratnie składał trawkę z dużego woreczka na waga, odważał 1 gram i wkładał do małych woreczków. Małe woreczki były jednakowe, ale on na nich kleił naklejki z różnymi obrazkami i rozkładał oddzielnie według naklejek. Chulisz woreczki zaznaczysz, jeżeli tam ganja ta sama? Pytam. Ganja to nie gruszki. Trzeba duć wtedy, kiedy trzeba, a nie kiedy popadnie. Żeby tolk był, короче, żeby był tolk. Nie понял, co? Короче, jak będziesz pracować na Bulgara, to zrozumiesz. Nie będę. Uśmiecham się. Robcik jawna pośle odchodów, bo on dziwnie jakoś dziorgał się z jednego miejsca na drugie.
Mnie nazywać Darek Burejko. Ja normalny pacan, uczę się nieźle. No, szkoła polska, ale tam u nas na wpół po polsku, na wpół po rusku bazariat. No, to jest taki właśnie alter ego, którego w książce Darek Burejko. To był właśnie narrator tej książki. A ja jestem Bartosz Poloński, właśnie napisałem książkę Robcik. Sam pracuję z mediami interaktywnymi, z wirtualną rzeczywistością. Interesuje mnie literatura, więc jakby... Pisałem wiersze sobie od czasu do czasu i tam postowałem te wiersze na portalu internetowym. A już sam moment, kiedy ja postanowiłem, że trzeba pisać, to właśnie kiedy byłem na emigracji. Pojechałem do Austrii. Pracowałem wtedy w takim laboratorium medialnym międzynarodowym i jeszcze nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej. No, zupełnie nowe otoczenie, którym nikt nie mówi ani po litewsku, ani po polsku. I wieczorem jakoś wracałem sobie tak do swojego akademika. Szedłem tam, żeby zasnąć i z rana wstać i jechać tam do swojego laboratorium. To było lato i chyba po prostu wszyscy studenci gdzieś tam wyjechali, więc idę do pralni, która jest aktywowana przez wrzucanie żetonów. Po drodze nie ma żadnych ludzi, jest w zasadzie pusto i wracam z pralni do swojego pokoju. Przez okno chyba widziałem jakieś ściany innego domu. Meble były o niczym. Myślę, że tak stęskniło mi się, że tak powiem, za tym takim otoczeniem, tym podwileńskim takim. I z tej tęsknoty myślę, że po prostu zacząłem pisać w ten sposób, w jaki się żyło pod Wilnem, w tej dzielnicy.
Wsiadam w trolik, czyli w trolejbus i jadę na wileńskie przedmieścia, które zachowały w sobie szarą nagość wielkiej betonowej płyty. Kruszające gdzieniegdzie ściany bloków upstrzone są graffiti, a sięgające czwartego piętra drzewa nieskutecznie maskują zamienione w graciarnie balkony, które mieszkańcy zabudowali w każdy możliwy sposób. Dzieciaki pokrzykują na placu zabaw, a pod klatkami i na parkingach chłopaki z dzielnicy załatwiają swoje sprawy.
Ja tego debila zabiję! Под носом бурчал Робчик. «Завше ту саму! Телефону не под носі, на телега не отповяда!» Робчик подбег до Рахіта і схватил за капюшон. «Урод, ти где сховался?» Робчик дал йому пендаль. «Робчик, не бій! Я тобі булечки принес!» Відповідав вистрашений Рахіт. Робчик відпустив його. Взяв одна булечка і почав хавати. Рахіт почав гжебати у себе в течці. «Во, башки! 120!» Подав Робчику. «Короче, тен Рахіт венцей піздіт, ніж дише!» Усміхнувся Робчик. «Але булечки заїбісь!» Булечки були ще тепле. Я взяв пончик з банановим повідлом. Смачні. Трохи пізні Робчик споткався з ще якимись пацанами з району. Он дав їм буречки, а вони взамін башки. Ми одійшли за кіоск, де Робчик прилічив евро. «Видиш? 250 за годину забрав. Помислі!» Я ніц не відповідав, і ми пішли на кача.
Jeżeli ty chcesz trzymać swój ligis i być solidnym czuwakom, to jest niektóre standardy. Pierwsza ciema, zawsze maszyna. Ja po prostu jak to sobie czytam, ja wyobrażam sobie, jak ten ktoś mówi. Wyobrażam sobie, jak ten Polek z Wilna wygląda. Po prostu skórzana kurtka, biała majka, w dżinsach Armani, w wypastowanych butach albo nowe Nike. To samo i telefon, tylko iPhone. I same nowsze, bo iPhone'y pokazują, że jesteś na jakimś poziomie życiowym, Android to wiesz, mają zazwyczaj Litwini i Białorusini.
Wygląda na to, że telefony komórkowe stały się narzędziem wileńskiej rywalizacji międzynarodowej. Wszystko idzie z duchem czasu.
Wiem. Ale wiesz, ale to oni dla pokazuchy, to po prostu pokazuje twoje filozofię i ty przedstawiasz ludziom wyższe standardy. Bo my jesteśmy po prostu wilnukami. I właśnie mi się podoba w tej książce, że to bardzo też widać. Też to pytanie jednej z dziewczyn, Litwinek, do Robczyka, że skąd przyjechałeś? I te pytania padają ciągle. Ciągle musisz mówić, że no... Nie przyjechałam znikąd do Wilna. Jestem tutaj od zawsze. No.
Wygląda jednak na to, że coś się zmienia, bo to już nie jest tak, że wszyscy obowiązkowo składają kwiaty pod urną z sercem marszałka z okazji 3 maja. Są tacy, jak na przykład główny bohater książki Robczyk, który wpada na pomysł, aby pod cmentarzem na Rosie sprzedawać turystom z Polski białoruską wodę i jeszcze do tego nabijać ich cenowo w butelkę. Spróbuję znaleźć fragment i przeczytać. O, tu jest ten fragment. Kiedy turysta z Polski orientuje się, że to wszystko jest oszustwem, woda litewska jest wodą białoruską, język jest brutalny. Product of Belarus. 3 euro? Po pierwsze, kto was takiej matematyki nauczył? Po drugie, to są ścieki z Mińska, a nie woda z druskiennik. Po trzecie, w Polsce za takie bajery to bym wam mordy porozbijał. Dzisiaj jest jednak święto, więc bądźmy dla siebie mili. 2 butelki za 1 nierozbitą mordę. Czuiwak wziął jeszcze 3,5 litrówki, nie zapłacił i spokojnie powalił do Piłsudskiego. Czy to wszystko nie brzmi przypadkiem jak prowokacja? To jest początek 1 rozdziału książki.
To jest satyra po prostu właśnie tego, o czym Polacy słyszą od Polaków z Polski, to tylko od was możemy się uczyć patriotyzmu. Jesteście prawdziwi, prawdziwymi patriotami. To jest w kółko po prostu przez 30 lat to samo. Ciągłe narzucanie nam, że my jesteśmy wyznawcami polskiego patriotyzmu. Jesteśmy poza tym biedni, uściskani przez Litwinów. No i my się z tego nabijamy. I właśnie ta sprzedaż wody białoruskiej z etykietką. Mi się wydaje, że Bartek w ten sposób chciał to pokazać.
W komentarzach dostaję też, że to jest coś naturalnego, coś prawdziwego nareszcie, że coś wyszło, że mamy dość tego tak zwanego, oni to nazywają malowany patriotyzm. Ważne po prostu nie zapominać swoich korzeni i tworzyć kulturę polską i tworzyć przedsiębiorczość właśnie wśród Polaków tutaj i być po prostu Polakiem, ale nie izolować się od Litwinów. Być też z Litwinami w zgodzie i nie robić jakichś konfliktów. I bardzo się cieszę, że ludzie w tym odnajdują siebie jakby w tym tekście.
No, Wilno dla mnie jest po prostu wielojęzyczne, wielonarodowe.
Spaceruję po Starówce. W Wilnie tylko przeszłość wygląda na wyraźnie polską. Choć nawet i ona nie jest po prostu polska, tylko raczej barokowa, pełna teatralnej fantazji godnej iberyjskich kościołów. Dachy, fasady, ołtarze, wszystko faluje. Budowniczowie świątyń różnych wyznań i obrządków wyraźnie zapomnieli o istnieniu kątów prostych. Obok, w całkiem już współczesnych restauracjach, dania włoskie, hinduskie, meksykańskie. A dworzec wileński wita podróżnych po angielsku.
Train number 866, going from Trakai to Vilnius, will arrive at platform 4, track 9. Access the train via the underpass.
Ja mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie po prawej stronie mieszka Rosjanin, po lewej stronie mieszka Litwin i się wychodziło na podwórko i się mówiło w tej właśnie mieszance takiej językowej. To było naturalne. Cześć raczej się nie mówiła. Cześć się mówiła na przykład w szkole, a w podwórku się mówiła priviet albo labas. Cześć po litewsku albo po rosyjsku się mówiła w podwórku. I to się w zgodzie żyło między sobą i dlatego jakby na dzień dobry się mówiło w trzech językach zawsze właśnie. Ale ja osobiście dorastałem w takiej rodzinie nierobcikowskiej. W porównaniu z Robcikiem byłem bardziej uprzywilejowany.
Znaczy my z Bartkiem chyba pochodzimy z podobnego środowiska. Harcerstwo, jakieś, nie wiem, inicjatywy twórcze. I stąd się poznaliśmy, gdzieś na mieście. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam naszego pierwszego spotkania.
Mój ojciec na przykład jest artystą, malarzem, więc jakby często też mnie też zabierał na imprezy takie, na wernisaże, gdzie się... Ale to nie znaczy, że nie bawiłem się też, nie spotykałem się z ludźmi właśnie z takich rodzin jak Robcik. Z różnych szczebli społecznych się ludzie znają między sobą, bo w polskiej szkole jest i dziecko ze złamanej rodziny, jest dziecko z bogatej rodziny, z biednej, z inteligentnej. Czyli wszyscy są jakby w jednym miejscu i to jest właśnie ciekawe, że to można też książce przedstawić. I kiedy byłem na emigracji, pracowałem wtedy w takim laboratorium medialnym, audiowizualnym. Jakoś mi się przypomniał jeden z tych kolesi takich typu Robcik. I napisałem jeden z jego monologów właśnie w ten sposób. Mnie gluczy, karocie, pomru zaraz. Nie czuję swojej ręki. Mnie w twarz bardzo gorąco i czuję, że wszystko pali się naokoło. Ja w życiu takiego przychoda nie miał. Monolog Robcika, który otrzymuje kop narkotykowy, to był taki monolog dość mocny. Czyli to bardziej tak jakby chodziło o taki powrót właśnie, taka nostalgia do tego... Do tych czasów, kiedy tam byłem właśnie z tymi młodymi ludźmi, tam spędzałem czas tam na blokowiskach.
Tak mi się teraz skojarzył Adam Mickiewicz, który przecież też pisał z tęsknoty. Tak jak pan, za Wileńszczyzną, za ojczyzną.
No, możliwe, że to, bo pan Tadeusz też chyba był pisany gdzieś tam poza Wilnem, prawda? To może to jest też taki jakby ten właśnie efekt takiego, że jak wyjeżdżasz, to dużo łatwiej się pisze. Gdy się jest na emigracji. No powiedzmy, szukam ojczyzny, szukam, tęsknię do bliskich i za pomocą literatury możesz sobie stworzyć taką iluzję jakby, że jesteś na miejscu u siebie.
Karocie, ja czuję, że gdzieś odchodzę. Karocie, вообще, ja teraz nic nie widzę. Mnie biało w oczach robi się. Robcika oczy byli teraz jak na mocnym przychodzie. Zraczki zapuszczone do góry, prawie ich nie widać. Żopa totalna. Robcik przestał ruszać się, jakby zastyk. Ja wziął jego za ręce i trzymał, żeby on nie spadł. Robcik otworzył oczy i zaczął głośno śmiać się. Ha, ha, tobie wszystko dobrze, czuwak? Pytam. Wszystko dobrze, odpuść mnie. Czego ty mnie trzymasz? A, blядь, jak wszystko błyszczy. Mnie dobrze. Mnie, karocie, każda rzecz, którą ja widzę, naokoło,
Єст як промінь і світиться така ціпа аура, як у святих, блядь, які я лекі. Мені так приємно ходить, так приємно повітря дотикать, мені так розносі, я в житті такі теми не чув.
Хіба навіть одразу писав до комп'ютера. Без редакції вчискаш send і то є такий портал, який не дозволяє ти редагувати. Пустіłem to, poszedłem spać i zobaczyłem z rana, co się dzieje, co oni piszą jakby. Ci czytelnicy zaczęli się zwracać do mnie i prosić o więcej, więc naturalnie się pisała też następnego dnia i jeszcze następnego. I tak przez dwa tygodnie tam dużą część książki napisałem. Tak naprawdę nie wiedziałem, że to będzie jeszcze książka. Po prostu pisałem, bo ludzie tego prosili. Później już to była satysfakcja, motywacja. I to tak naprawdę to jest skutki pracy zespołowej, niż to jest praca jakiejś jednej osoby. Często się mówi, że to nie jest książka, to jest bardziej wydarzenie takie kulturalne. I też to jest związane z spektaklem Robcikiem. Ludzie po kilka razy wracają tam, bo oni poznają siebie w tekście. To jest jakby takie lustro takie dla ludzi tutaj, dlatego oni lubią wracać podobnie na ten sam spektakl.
Ja się bardzo w to wciągnęłam, bo to było takie moje, takie bliskie dla mnie. To było w moim języku przede wszystkim. To było w ogóle pierwszy raz, kiedy czytałam coś w tym języku, w którym myślę. Bo myślę w języku wileńskim, inaczej nie potrafię. W pracy mówię w trzech językach naraz. Język litewski, język polski i język rosyjski. Tak jak z Bartkiem czasem rozmawiamy, wiesz, no, rozmawiasz po litewsku, odpisujesz maila po polsku i odwrotnie, nie? I ktoś jeszcze, wiesz, cię pyta o coś po rosyjsku, a jeszcze czasem dochodzi angielski, to otwiera świat, wiesz co, bo znam kody kulturowe tych narodowości, prawda? Mogę się porozumieć z każdym. Gorsze jest to, że pod koniec pracy ja mam w głowie straszny kocioł, bo ci się wszystko miesza i w końcu nie wiesz, jak się nazywasz. To jest mindfuck. I łapałam siebie, że już zaczynam myśleć tą składnią niewileńską. I tak stop. Nie, wracamy do swojego języka, do dialogu ze sobą po wileńsku. No. To jest część mojej tożsamości. Polski język na wileńszczyźnie jest piątym językiem, który ty wysłał z mlekiem matki, no. Bo tylko Polaki z Wilni wiedzą, jak wygląda racja. Wiesz, jak wygląda racja? No, my wiemy, jak wygląda racja. Racja to jest krótkofalówka, my to nazywamy racja.
Słucham i nie mam pojęcia, ani jak wygląda racja, ani co to jest cielik, i dlaczego taćki w Wilnie wszystkie duże i francuskiej lub niemieckiej produkcji? Chodzę po centrum, patrzę na szklane biurowce i apartamentowce, zaglądam do artystycznych kawiarni, włóczę się po rozległym, zadbanym parku. Zadziwia i cieszy mnie brak na wklejanych w bramy szyldów i ustawionych gdziekolwiek krzykliwych reklam. Wszystko widać. Idę więc i idę, a ulice nie mają końca. Jestem pewna, że to jest stolica. Miasto, w którym można się zakochać i z tęsknoty za nim napisać książkę.
Ну як це машина купить? Нахрена тобі та машина потрібна? Ти віш, іля вона коштує? Зараз, може, ти і не бачиш того, але як є машина, то на солярка і на ремонт всі пінензи йдуть. А є ще страховка. Мама вложила куртка і предвистям долучила до нашої розмови. Синик, ти не мислі про працю. Поки ти студентом бендіш, ми з тато бендім тобі помагати і з пінензмі, і зі всім чим. Прошу, десерт, колдуни з черніцями. Я йду до Максима. Колдуни були так смачні, що ми ніц не гадали, тільки макали до сметани і наслаждались. По з'їдзенню я зачав далі і про машини втерти. Ну, але шофьорам лепі плацо, тлумачив ойцю. Ти тільки учся і здай екзаміни. Шофьор ти шофьор. Швендашся з тим баламутом, он тобі в голові крентить. Як треба, то мій посад візьмеш, закінчив батьок. Он дупіл гербата, закінчив остатній колдун і зачав бачити цілік.
Ten tekst, kiedy byłem na emigracji, on pełnił jakąś rolę emocjonalną, a kiedy już wróciłem, on
zasadzie nie było mi potrzebne, bo byłem w swoim otoczeniu. Wróciłem do Wilna, więc jakby nawet próbowałem chyba pisać Robcika, ale już się zupełnie nie pisała tutaj.
No musiał do tego dojrzeć. No też Bartek założył rodzinę też i wiadomo, no twoje hobby schodzą na dalszy plan, musisz się ustatkować, co nie? Skończył 40. No i zdecydował, że okej, okay, no to pewnie już czas. No nigdy też się nie zapytałam go o to.
Bo to pierwszy szkic powstał w 2004 roku i ten Robcik on był w internecie przez dłuższy czas i kto chciał, mógł to zobaczyć, więc od czasu do czasu zaczęli się zwracać właśnie językoznawcy, dziennikarze i zrozumiałem, że trzeba tą książkę napisać i trzeba ją zamknąć. Postanowiłem sobie właśnie posiedzieć troszeczkę i wtedy już pracowałem przy tym zupełnie świadomie, jakby nie tak jak na początku, tylko zupełnie świadomie, jako bardziej redaktor niż pisarz pracowałem przy tym tekście. I ja Robcika pisałem przed swoją główną pracą lub po niej, albo też przed tym, jak dziecko się obudzi, czyli w takim wolnym czasie, którego nikt mi nie odbierze. I zawsze starałem się wysyłać fragmenty ludziom do poczytania i Ewelina, ona też miała blog Puliaki na Litwie, więc ona czasami też dawała mi feedback. Ja bym tutaj inaczej mówiła, ja bym tutaj inaczej napisała.
Jak czytałam pierwszą wersję tego Robcika papierowego, to tam było coś takiego, że jedzie Justynka w trolliku i czyta żurnal. No nie, no Bartek, no przecież dzisiaj wszystkie jeżdżą na trolikach i scrollują telefon. Więc no, musiał dostosować tego Robcika do dzisiejszych realiów. No.
Zrobiłem też takie postanowienie, jak podpiszę umowę z jakimś wydawnictwem, to skupię sobie wieczne pióro Lamy Studio 2000, które było stworzone w 60 roku. Pisałem tym piórem też kilka rozdziałów Robcika. Pisałem też, kiedy mi coś do głowy przychodziło w telefonie albo na dyktafonie. No bo to dużo w książce jest dialogów, więc redagowałem to na głos. Redagowałem to na głos z aktorem i w ten sposób właśnie redagując myślę, że udało się też stworzyć tą iluzję, że to rzeczywiście się dzieje, to co tam jest napisane.
Мені надоядло наша хата вдому провадить. Там типа все платить, хавчик куповать. Матка мислі, що я мужик вдому. А я то не хцем того. Я хцем тусоваться. Мені часами так впадло до хати їсть. Я чую, що, блядь, в пусте місце йде, і ніц не чує. Матки так шкода. Вона часами випівши вратця до сусідки. Я на нього побачив, якби мислял, що ту повідять. Да ладно, Робчик, не парься. Ти ж реальний чувак. От я теж з радаками мало обцую, але парки в тим нема. Робчик зачав тискати телефон, затягнув вейп і успокоївся. Он мені зачав показувати фотки Булгара. Булгар заєбоши твоєї собаки. Друга тема – підпалі машина. Третя тема – шугає твоїх близьких. Ламі ренце, ноги, уткрає палець. Я не відділ, чи сміяться з того. Czy to realna tema?
I była taka reakcja jednej polonistki. Ona określiła, że przeczytawszy Robcika, Juliusz Słowacki przewrócił się w grobie. I dla mnie to był w sumie taki komplement, można powiedzieć, bo to jest też ważny moment właśnie dyskusji tego, jak ten język się tworzy i czy my dążymy do takiej czystej polszczyzny, czy my możemy sobie pozwolić na jakąś taką złamaną polszczyznę, która jest jakby naturalnie się utworzyła na Wileńszczyźnie u młodych ludzi, bo rosyjski to jest słowiański język, myślę, że często jest bliższy Polakom tutaj. Można to też odczuć wśród młodych ludzi, którzy słuchają bardziej muzyki rosyjskiej niż litewskiej, nawet bardziej rosyjskiej niż polskiej. W szkołach polskich często też się grało rosyjską muzykę na przerwach, bardziej niż polską na przykład. Więc jakby ten wpływ mediów rosyjskich, a myślę, to jest ważny argument powstania tego języka, takiego wileńskiego tego. Myślę, że w kolejnych 20 lat inna polszczyzna będzie u młodych ludzi. Taka bardziej angielsko-litewska.
Ja mam świra na punkcie języka wileńskiego po prostu. Ja mam niedosyt po tej książce, no sorry. Musi być kontynuacja. Nie odpuszczę. Bartek, słyszysz?
I pracuję jako wydawca jednego poematu, jednego autora, Tomasza Fedorowicza. I to będzie taki poemat, który właśnie napisany jest w żargonie. Pod względem formy, pod względem struktury to będzie związane z panem Tadeuszem na pewno. Jeszcze mamy kilka pomysłów, żeby zrobić właśnie
coś, dzięki czemu Mickiewicz przewróciłby się w grobie. Potrzebujemy jakby nowych Mickiewiczów, nowych Miloszów właśnie do tworzenia nowej kultury, nowej Wileszczyzny.
Dareczek my już jedziemy. No, przywiezę świeżego mleczka z tworoszków i serka. No, конечно, na wiosce nudnowato, ale te wszystkie świeże tworoszki i nawioskowe ciemy u cioci Galiny, oni po prostu rozrywają mózgi. Tego dnia w ogóle nie porównać z serkami z Maksymy, w których tam dofiga cukru i innego gówna. Блін, у Робчика в людовці тоска, а йому після відходу в чебе органіс от гейвінте. І власне, це все дане літуанізмом, то є пєнкне, Єзу, я собі візьму хіба ще дісі вечором то почитаю.